W 2019 roku zachodni świat ogłosił zwycięstwo nad kalifatem Państwa Islamskiego. Ostatnie lata pokazują, jak dziurawy to był triumf. W tym odcinku opowiemy o chorasańskiej filii ISIS. Kim są ludzie, którzy dokonali zamachu terrorystycznego w Krasnogorsku pod Moskwą? O co walczą, kto ich finansuje i wspiera i dlaczego zaatakowali Rosję? Jak terroryzm z krainy Wiecznego Słońca wpłynie na sytuację międzynarodową i rządy talibów w Afganistanie?
Podcast Tygodnika Powszechnego. Weź, słuchaj.
Dzień dobry. Przy mikrofonach Krzysztof Story
i Wojciech Jagielski.
W tym podcaście często rozmawiamy o Państwie Islamskim, ale najczęściej te rozmowy umiejscowiamy w Afryce. W pasie Sahelu, tym na południe od Sahary, w Mali, nad jeziorem Czad, w Nigrze, tam gdzie dżihadyści dzisiaj walczą z rządami poszczególnych państw, wykorzystując często do zbierania rekrutów, zbudowania poparcia konflikty między pasterzami a farmerami. Przeciwko nim występują poza władzami takiego na przykład Mali, występowała kiedyś Francja, teraz w tej roli coraz częściej są najemnicy z grupy Wagnera, czy też teraz grupy Wagnera BIS, o której rozmawialiśmy w poprzednim odcinku, w każdym razie Rosja. Natomiast Państwo Islamskie kojarzymy przede wszystkim nie z Afryką, a z Azją, z Bliskim Wschodem kojarzymy z kalifatem, który został w 2014 roku ogłoszony w Iraku i Lewancie, nad Tygrysem i Eufratem. Kalifatem, co na polski moglibyśmy przełożyć na cesarstwo, tylko takie cesarstwo bardzo mocno związane z religią. Teraz ten kalifat, ja pamiętam o śmierć kalifa al-Baghdadiego w 2019 roku i pamiętam, w jakich nastrojach ogłaszano koniec ISIS, wygraną zachodnich potęg do spółki z Rosją, z Państwem Islamskim. Teraz okazuje się, że w Moskwie 22 marca dochodzi do najbardziej krwawego w historii Rosji od ponad 20 lat zamachu terrorystycznego i autograf pod tym czynem jest dokładnie prawie ten sam, czyli tam dalej figuruje Państwo Islamskie. Myśleliśmy, że to pokonaliśmy. Co się w takim razie wydarzyło po 2019 roku, po upadku Państwa Islamskiego? Kim są ludzie, którzy dzisiaj dalej potrafią rzucać takie groźby i je realizować?
Państwo Islamskie, czy też ten kalifat z Iraku i Syrii, rzeczywiście został rozbity wojskowo. Już wcześniej nawet niż w 2019 roku. W 2019 roku odebrana została ostatnia twierdza kalifatowi. Zginął kalif Abu Bakr. Idea kalifatu i idea takiej walki, jaką kalifat prowadził ze wszystkim i ze wszystkimi, których uważał za wrogów, też jakby zbankrutowała, skompromitowała się nawet wśród tych, wśród których kalifat powinien zabiegać o wsparcie czy o zrozumienie. Wydawało się, że ta klęska wojskowa poprzedzona latami terroru i to takiego okrutnego, jak nie mieliśmy jeszcze wcześniej chyba do czynienia, terroru podszytego fanatyzmem religijnym, że to pogrzebie i kalifat, i państwo islamskie, i ten rodzaj dżihadyzmu na lata albo zupełnie. No bo pamiętajmy, że państwo islamskie to nie jest jakiś samorodny wynalazek. Państwo islamskie zrodziło się z wcześniejszej klęski Al-Kaidy. Gdyby nie ta klęska, gdyby nie wojna z Al-Kaidą, państwo islamskie by nigdy nie powstało, najprawdopodobniej.
I to jest w zasadzie młodsza siostra Al-Kaidy.
Mutacja, tak. To jest coś wyrosłego z Al-Kaidy, które, tak jak wszystko, co młodsze, wymądrzało się, że będzie wiedziało lepiej niż to, co je poprzedziło, nie popełni wcześniejszych błędów i przede wszystkim to ono będzie dbało i tylko ono potrafi zadbać o czystość i prawidłowy kierunek rewolucji, tej świętej wojny. No więc to wszystko w 2019 roku zostało rozbite, dlatego rozbite, że zagrażało już całemu światu, bo wspomniałeś, że w Lewancie, w Iraku przeciwko państwu islamskiemu walczyły armie Zachodu do spółki z Rosją. Walczyły Rosja, Wschód i Zachód, nie walczyły razem, walczyły nawet, bym powiedział, przeciwko sobie, ale z tym samym, przeciwko temu samemu państwu islamskiemu. Zresztą tam na tym Bliskim Wschodzie spotkały się w zasadzie wszystkie mocarstwa, może nie świata, ale z całą pewnością połowy świata, bo do Rosji, do Zachodu należałoby dodać Turcję, która bardzo aktywnie i niezależnie od Wschodu i Zachodu prowadziła politykę na Bliskim Wschodzie i swoje relacje z państwem islamskim układała. Iran, Arabia Saudyjska, Izrael, no w zasadzie wszyscy, którzy mogli i mieli po temu możliwości, walczyli w tej Syrii, a dżihadyści...
No chyba tylko Chin zabrakło.
Może zabrakło żołnierzy, natomiast Chiny w tym uczestniczyły, aktywnie obserwując to wszystko, co się dzieje, bo to nie przypadek, że po 2019 roku Chiny bardzo zaangażowały się w sprawy bliskowschodnie i to w końcu one w zeszłym roku doprowadziły do może nie pojednania, ale do pogodzenia tych największych wrogów Iranu i Arabii Saudyjskiej. W zasadzie wszyscy, których stać było na to i którzy czuli się usprawiedliwieni w tej wojnie bliskowschodniej, w tej wojnie z państwem islamskim uczestniczyli. Państwo islamskie, klęska wojskowa także zburzyła mit, taką utopię państwa islamskiego dla młodych muzułmanów na całym świecie. To państwo islamskie to miało być takie jedyna czysta, uczciwa, niepokalana niemalże sprawa. Właśnie ta czystość sprawy państwa islamskiego i kalifatu sprawiała, że dziesiątkami tysięcy ściągali do Syrii ochotnicy muzułmańscy, młodzi muzułmanie z Zachodu. To byli wnukowie i synowie pierwszego i drugiego pokolenia imigranckiego osiadłego we Francji, Wielkiej Brytanii, Skandynawii, Stanach Zjednoczonych. Oni rozczarowani Zachodem jechali na Bliski Wschód, żeby wziąć udział w tej świętej wojnie i świętej sprawie.
A powiesz więcej o wizji, za którą oni walczyli, za którą oni tam jechali, bo kalifat państwa islamskiego, to się często powtarza. Mam wrażenie, że czasami nie do końca wyobrażamy sobie, co tak naprawdę stoi za tym zwrotem, bo to miało być faktyczne państwo.
To chyba właśnie było najbardziej kuszące i pociągające, że tak na dobrą sprawę nikt, włącznie z twórcami państwa islamskiego i kalifatu, w szczegółach nie potrafił tego opowiedzieć, czym ten kalifat będzie. To były ogólne zarysy. To miało być państwo rządzące się według praw Koranu, słowa, przykazań proroka Mahometa, które otrzymał od najwyższego stwórcy. Państwo dobrych muzułmanów, sprawiedliwe, wolne od korupcji, zakłamania, tego wszystkiego, co myślę zraża i co jest wstrętne dla dorastającej młodzieży, która najpierw wzorując się na dorosłych, w pewnym momencie widzi, że to, co dorośli mówią, niekoniecznie pokrywa się z tym, co robią i te kompromisy, do których dorośli są przymuszani, to bardzo młodym się nie podoba. Więc to była tego rodzaju utopia, która wszystkim młodym muzułmanom, którym nie odpowiadało życie codzienne w krajach, w których się znaleźli, których ta wizja kusiła, żeby przyjechać i wziąć w tym udział. Nie było żadnej konstytucji kalifatu, nie było strategii polityki zagranicznej kalifatu. Kalifat to miało być po prostu dobre. To miało być dobre, to miało być porządne, to miało być zaprzeczenie wszystkiego tego, co dookoła widzieli i postrzegali jako złe. No więc tak nieprecyzyjna wizja sprawiała, że każdy mógł się w niej odnaleźć i dopiero na miejscu często przekonywali się, że podobnie jak w tym świecie dorosłych, słowo nie zawsze pokrywa się z czynami, ale drogi powrotnej bardzo często już nie było. Jak ktoś raz trafia na świętą wojnę, to jedyna droga do przodu jest, końcem tej drogi jest męczeńska śmierć i zbawienie. Jeżeli jest się dobrym muzułmaninem, w ogóle człowiekiem wierzącym, to te zbawienie nie powinno przerażać, a raczej być tym dobrym celem. Ale dla młodych ludzi, którzy przyjeżdżali do Syrii z Francji, z Wielkiej Brytanii czy z Niemiec, taka perspektywa była już rozczarowująca, ale nie mieli drogi powrotu i zostawali tam na zawsze. Więc to państwo islamskie nas tak bardzo przerażało, bo to państwo islamskie miało globalne ambicje i globalny zasięg. To te państwo islamskie, korzystając właśnie z tych ochotników młodych, organizowało zamachy bombowe, o których pewnie już żeśmy zapomnieli, bo minęło przynajmniej 10, kilkanaście lat, ale uderzało państwo islamskie w największe miasta Zachodu, w Paryżu, w Berlinie, w Brukseli, Londynie, Manchesterze. Wszędzie dokonywali zamachów bombowych, bardzo często podczas koncertów, takich samych jak podczas koncertu w Moskwie. To zdarzenie przypomniało nam o tamtych czasach. Tamte zamachy też nie były bezkrwawe, też ginęli ludzie i tym akcjom zbrojnym, no bo to jednak były akcje zbrojne, towarzyszył ten element spektakularności, bo tak właśnie zakładał scenariusz organizatorów zamachu. No więc to wszystko sprawiło ten nasz strach przed państwem islamskim, że skoncentrowaliśmy się, zebraliśmy siły, żeby je rozbić. Natomiast to, że politycy, przywódcy ogłosili, że zwyciężyli państwo islamskie, no to były znów tylko słowa. Podobnie ogłaszano zwycięstwo w Afganistanie nad Al-Kaidą, w Afganistanie nad talibami, w Iraku. Myślę, że o ile dobrze pamiętam, sam prezydent George Bush chyba trzykrotnie ogłaszał zwycięstwo nad kimś, kogo już pokonał. No więc to były tego rodzaju zwycięstwa potrzebne politykom, im kampaniom wyborczym, ich wizerunkowi, a z prawdą nijak się nie miały. Państwo islamskie przegrywając wojnę nad Tygrysem i Eufratem, poszło w rozsypkę, owszem, ale nie rozwiązało się, nie ogłosiło swojego rozwiązania. Ta rozsypka była tym łatwiejsza, że w chwili największego rozkwitu państwo islamskie podjęło, od samego początku zresztą, ale w chwili tego rozkwitu podjęło walkę ze swoją poprzedniczką Al-Kaidą o przywództwo w światowym ruchu dżihadystycznym. I państwo islamskie zaczęło otwierać swoje filie.
Wilajety,
tak. Prowincje wszędzie tam, gdzie znalazł się ktokolwiek, kto był gotów walczyć pod sztandarem państwa islamskiego. To była taka bratobójcza, może nawet nie wojna, ale konkurencja. Ona oczywiście się w bratobójczą wojnę bardzo szybko przerodziła. No więc wszędzie tam, gdzie byli dżihadyści, powstawały prowincje Al-Kaidy i prowincje państwa islamskiego. Tak jak wspomniałeś, najsilniejsze te wilajety powstały w Afryce. Może dlatego, że Sahel afrykański, zwłaszcza Sahel, no, jak mało który region na świecie nadaje się do partyzanckiej wojny. Bardzo łatwo tam atakować i się ukrywać. Niemożliwie trudno jest tropić, ścigać i kogokolwiek tam zwalczać.
Jest też bardzo dużo sporów i konfliktów, które można w tą opowieść o świętej wojnie wpleść, szukając rekrutów
tak,
z tej czy
tak,
innej grupy.
Tak, wygrywać sprawy lokalne dla sprawy globalnej. No więc będąc rozbity w Iraku i w Syrii, państwo islamskie, kalifat rozpadł się na te prowincje, które uniezależniły się bardzo od siebie, bo toczyły te swoje lokalne wojny, bardziej lokalne niż globalne, ale wciąż pod sztandarem państwa islamskiego i w ten sposób jakby państwo islamskie, kalifat, idea kalifatu przetrwała.
A powiedz mi, o Afryce i państwie islamskim w Afryce bardzo często opowiadamy, czy to jako główne tematy, czy jako dygresja w tym podcaście. Natomiast do tego dżihadyzmu bliskowschodniego, czy dziejącego się w Azji, rzadziej wracamy. Teraz on jest bardzo jaskrawy. Zobaczyliśmy tuż obok, czyli w Moskwie, taki atak terrorystyczny, który nam przypomniał te obrazki z Nicei, Paryża, czy Londynu sprzed paru lat. Organizacją, która przyznała się, wzięła odpowiedzialność i prawdopodobnie dokonała tego ataku w Moskwie, jest filia chorasańska państwa islamskiego. Czym jest Chorasan i jaka jest historia tej konkretnej organizacji, tej konkretnej filii państwa islamskiego? Ona została utworzona w 2015 roku i jakoś przetrwała to nasze zwycięstwo nad państwem islamskim.
Przetrwała, może nawet nie tylko przetrwała, ale wyszła z niego najsilniejsza właśnie ta prowincja, może dlatego, że była taką prowincją najdalszą. Myśmy zajmowali się Sahelem, o Sahelu mówiliśmy, bo Sahel był najbliżej nas, Europy. To z Sahelu wędrowali do Europy imigranci. A Afganistan odhaczyliśmy tak, jak przed laty, w 1989 roku, odtrąbiono ostateczne zwycięstwo, przyglądając się, jak ostatni sowiecki żołnierz wycofuje się z Afganistanu. Sprawę uznano za załatwioną i zostawiono ten Afganistan samemu sobie, bo nikt nie miał pomysłu, ochoty, głowy, czasu, pieniędzy, żeby Afganistanem się zajmować. Tym razem historia się powtórzyła, no bo w 2015 roku w mateczniku Al-Kaidy, czyli w regionie no, najbardziej prestiżowym, ogłoszono powstanie prowincji państwa islamskiego, wilajetu chorasańskiego. Nazwa wzięła się od imienia starożytnej krainy, która rozciągała się na ziemiach dzisiejszego wschodniego Iranu, zachodniego Afganistanu, części Pakistanu i Azji Środkowej, dzisiejszych Turkmenii, Uzbekistanu, Tadżykistanu. No i właśnie ogłoszono, że ten wilajet chorasański będzie działał w imieniu państwa islamskiego no właśnie aż na tym terytorium. Akces do tego wilajetu zgłosili przede wszystkim komendanci, emirowie talibów zarówno afgańskich, jak pakistańskich, ale przystąpili do państwa islamskiego głównie dlatego, że przegrywali swoje własne bratobójcze spory z towarzyszami talibami i afgańskimi, i pakistańskimi. Bo jak w każdej organizacji zbrojnej, politycznej, ona występuje jako jedność na zewnątrz, ale wszędzie dochodzi do jakichś frakcyjnych walk, konfliktów, sporów o pieniądze, o wpływy, o pierwszeństwo. I ci, którzy przegrywali tę rywalizację wśród talibów afgańskich, obrażeni albo pokrzywdzeni, przechodzili do państwa islamskiego, tym bardziej rozczarowani, że talibowie już w tamtym czasie, mówimy o tym 2015, 16 i późniejszych latach, już w sposób jasny szykowali się do przejęcia władzy w Kabulu. Już dla nich było oczywiste, że wojny nie przegrają, a jeśli nie przegrają, to wygrają, że to Amerykanie wycofają się z Afganistanu, bo to nie jest ich miejsce, a oni jako Afgańczycy tam pozostaną. A jak tylko ostatni Amerykanin wyjedzie z Afganistanu, to oni, talibowie, przejmą władzę w Afganistanie. No więc ci ich towarzysze, którzy nie zostali dopuszczeni do odgrywania tych pierwszoplanowych ról, przeszli do państwa islamskiego. To już wtedy było wiadomo, że państwo islamskie, ten wilajet chorasański będzie wrogiem talibów. Poza Afgańczykami do tego wilajetu przeszli także sfrustrowani, rozczarowani komendanci i emirowie spośród talibów pakistańskich. I to były te dwie główne siły. To była niewielka organizacja, ale bardzo radykalna, krytykująca wszystko i wszystkich wokół, oskarżająca braci talibów o zdradę, o hipokryzję, no za przeństwo najgorsze, układanie się z Zachodem, a Zachód trzeba pokonać, jak wiadomo, a nie się z nim układać i iść na jakiekolwiek kompromisy. To łatwo mówić opozycji, ten radykalizm jest przywilejem opozycji, a talibowie, którzy zmierzali...
Trudniej się to mówi, jak trzeba rządzić krajem.
Tak. A talibowie mieli przed sobą perspektywę przejęcia władzy w kraju. Oni już też nie chcieli dłużej walczyć. Spędzili w partyzantce 20 lat, wcześniej 5 lat na wojnie domowej w Afganistanie i takim krótkim okresie marnym rządów afgańskim, no więc przybyło im lat, ubyło zdrowia, a chcieli jakoś normalnie też pożyć. Ci młodsi też już mieli dosyć tułaczki, nawet najbardziej bohaterskiej świętej wojny, chcieli przejąć władzę w Afganistanie, no więc układali się z Amerykanami, z Zachodem, żeby ten moment przyspieszyć, a nie go opóźniać. Zobowiązali się Amerykanom, że przepędzą z Afganistanu wszystkich dżihadystów, którzy nie będą im bezwzględnie posłuszni. Natomiast wiadomo było, że państwo islamskie zostanie przez talibów przepędzane natychmiast, bo talibowie doskonale wiedzieli, że po pierwsze państwo islamskie im się wydawało wtedy jeszcze słabe, po drugie wiedzieli, że Zachód najbardziej się boi państwa islamskiego, natomiast, że wiedzieli od samego początku, i że Al-Kaidzie nie zrobią niczego złego, bo trudno odróżnić talibów od Al-Kaidy. To są siostry syjamskie, bracia, rodzeństwo syjamskie, które rozdzielić się nie da. A wiedzieli też, że na Zachodzie panowało coraz silniejsze przekonanie, że to Al-Kaida jest takim, jeżeli nawet żywym, to żywym trupem, że ona już jest niegroźna, postarzała się i przejęli, że całą energię ruchu dżihadystycznego wyssało z niej państwo islamskie.
Kup Tygodnik Powszechny na stronie tygodnikpowszechny.pl i sprawdź swoją zniżkę z kodem podcast.
A powiedz mi, czy między tymi organizacjami, to znaczy ta taka afgańska trójca, czyli właśnie Chorasański Wilajet Państwa Islamskiego, Al-Kaida i sami talibowie, którzy dzisiaj występują w roli władz Afganistanu, mimo że nieuznawanych przez żadne państwo na świecie jeszcze. Czy tam są jakieś różnice, takie fundamentalne różnice ideologiczne? No bo wszystkie te ugrupowania odwołują się do woli Bożej.
Szariatu, tak.
Natomiast czy tu chodzi tylko o walkę o władzę i wpływy, czy tam naprawdę są jakieś takie dogmatyczne różnice?
Znaczy one są, te różnice, i na te różnice powołują się zwłaszcza emirowie państwa islamskiego, ale one są, póki się toczy między tymi ruchami, tymi organizacjami wojna, bo i wśród talibów, no, talibowie to są Afgańczycy, a w wilajecie chorasańskim też dominują dzisiaj Afgańczycy. Spędziłem w tym Afganistanie sporo czasu i mogę się oczywiście mylić, bo staż nie daje prawa do nieomylności, ale moje wrażenie zawsze było takie, że Afgańczyków poza Afganistanem niewiele obchodzi, zwłaszcza jeżeli toczą wojnę. I uważam dzisiaj, że talibów wszystko, co nie afgańskie, niewiele obchodzi. Chcą rządzić Afganistanem i wszystko, co będzie im przeszkadzało, pozbędą się tego, włącznie z Al-Kaidą. Myślę, że to jest jedyna siła, która może się pozbyć Al-Kaidy z Afganistanu. To są talibowie, ale warunek musi być spełniony, że muszą uznać, że przyjaźń dalsza z Al-Kaidą im się nie opłaca. Po prostu. Jak się nie będzie opłacała, to wyproszą swoich przyjaciół i braci, każą im iść precz i bez żalu się zamkną za nimi drzwi. Natomiast państwo islamskie, ci emirowie, też afgańscy, odwołują się dzisiaj do takich idei globalnych, do świętej wojny, do dżihadyzmu. Głoszą wierność tym najskrajniejszym nurtom, drogom w islamie, salafickim ideom, podczas gdy w islamie afgańskim dominuje taki i raczej droga hanaficka, konserwatywna, ale nie powiedziałbym, że fanatyczna, może fanatyczna w konserwatyzmie, ale nie radykalna, nie rewolucyjna. Jakoś dziwnie jestem przekonany, że gdyby emir Haybatullah, przywódca talibów, emir Afganistanu, podpisał pokój z emirami z państwa islamskiego, a ci emirowie z państwa islamskiego by ten pokój przyjęli, to za pół roku nie potrafilibyśmy rozróżnić, który jest który i na czym polega różnica poglądów między emirem z państwa islamskiego i emirem talibów. Warunek, że ci emirowie z państwa islamskiego musieliby przestać być opozycją i musieliby przejść do rządzenia krajem. To jest wyjątkowe takie lekarstwo, które jakby leczy, no nie ze skrajności poglądu, z rewolucyjności, tak bym powiedział. Przecież wystarczyłoby cofnąć się 5, 6, 7 lat wstecz. I te same idee, na których dzisiaj powołują się emirowie z państwa islamskiego, te same słowa mówili talibowie, tylko że wtedy siedzieli jeszcze w obozach w Pakistanie i dopiero zapowiadali, co to będzie, jak oni przejmą władzę w Afganistanie. No przejęli władzę i widzą, jakie to jest dobrodziejstwo, widzą, jak wielu rzeczy muszą się wyrzekać, jak wielu idei, żeby iść na kompromis już nawet nie tylko z tym Zachodem, ale no z taką tą codziennością. Ta codzienność stępia wszelki radykalizm najlepiej chyba na świecie.
Do sytuacji talibów jeszcze wrócimy. Wilajet Chorasański Państwa Islamskiego, według różnych szacunków, to jest od około 5 do nawet 15 tysięcy ludzi zaangażowanych w różne działania. To nie jest organizacja słaba, chociaż jest częścią pewnej słabnącej całości, bo jak popatrzymy na wykres, to jest dziwne, że taki wykres w ogóle istnieje, ale jest taki wykres, to znaczy w zależności od roku, do ilu ataków terrorystycznych na świecie przyznaje się państwo islamskie, różne jego wilajety, to ten wykres wykazuje trend spadkowy. To znaczy, jeśli w 2019 roku to było ponad 3000 zamachów na całym świecie, to od marca 2023 roku to było już zaledwie 1121 zamachów, z czego większość w Iraku lub Syrii. Natomiast ta chorasańska filia jest stosunkowo mocno aktywna, chociaż nie największa. Mówi się, że to jest właśnie kilka lub nawet kilkanaście tysięcy ludzi. Natomiast nie jest to państwo. My mówimy państwo islamskie. Nie wiem do końca, co sobie wyobrażacie teraz, jak słuchacie tego podcastu, pod słowem państwo. Więc może trochę to odczarujmy. Jak działa ten wilajet? Przecież to nie jest regularna armia z mundurami i z przysięgami wojskowymi, koszarami i apelami.
No, z koszarami i apelami oczywiście nie, ale z przysięgą jak najbardziej. Bajat, przysięga wierności, myślę, że jest rzeczą absolutnie podstawową. Rewolucyjną różnicą między Al-Kaidą a państwem islamskim było właśnie to, że państwo islamskie zajęło terytorium i ogłosiło na tym terytorium powstanie kalifatu. W dodatku, no to było nieprzypadkowe terytorium. W momencie swojego największego rozwoju, rozkwitu, państwo islamskie zajmowało 1/3 Iraku i 1/3 Syrii, a jednym z pierwszych, najbardziej spektakularnych aktów tego kalifatu było zaoranie granicy między Irakiem i Syrią jako przeżytku postkolonialnego, bo przecież to nie mieszkańcy tego regionu wytyczyli tą granicę, tylko Francuzi i Brytyjczycy, dzieląc między sobą wpływy na Bliskim Wschodzie, i to oni zadecydowali o istnieniu takich państw, z jakimi mamy dzisiaj do czynienia, więc...
Ale to marzenie o własnym terytorium skończyło się w 2019 roku. Dzisiaj to już nie jest.
Tak, ale wtedy właśnie to, że kalifat zajmował konkretny obszar, miał swoje służby celne, straż graniczną, administrację, to właśnie przyciągało ochotników z całego świata, bo łatwo mówić, że ktoś, wyobraźmy sobie młodego muzułmanina doprowadzonego do wściekłości, który chce się zapisać do Al-Kaidy. Ale gdzie jechać do tej Al-Kaidy? Gdzie je szukać? No, pierwsze 2-3 zapytania ściągną zaraz tajne służby jakieś i droga do Al-Kaidy zawiedzie nas do aresztu. A do państwa islamskiego, no wiadomo było, dokąd jechać. Trzeba było jechać, kierować się na Aleppo, na Rakę, wiadomo było, którędy, trzeba było jechać przez Stambuł, później kierować się wschodnia Turcja, wiadomo było, którędy się przechodzi do kalifatu, gdzie ten kalifat jest. To było bardzo kuszące, natomiast no, to zostało rozbite przez Zachód. Kalifat stracił terytorium i dzisiaj kalifat funkcjonuje znów jako organizacja, powiedziałbym, konspiracyjna, nie zajmująca żadnego terytorium, natomiast dokonująca ataków, kompromitująca tych, osłabiająca wszystkich tych, przeciwko którym walczy. Celem dzisiaj wilajetu chorasańskiego nie jest może, przecież nie są tak nieprzytomni, że wyobrażają sobie, że pokonają talibów, ale chcą dowieść talibom, Afgańczykom i całemu światu, że talibowie nie nadają się do rządzenia Afganistanem, że są za słabi, że nie tylko nie znają się na gospodarce, na administracji, na strategii, ale nawet takiego elementarnego porządku i bezpieczeństwa nie potrafią zapewnić, bo w każdej chwili państwo islamskie wysadzi sobie bombę, a to w Kandaharze, a to w Mazar-e-Sharif, a to w Kabulu.
No, najlepszy dowód mieliśmy dokładnie dzień przed zamachem w Moskwie, któremu my w Europie poświęciliśmy tutaj bardzo dużo uwagi, natomiast dokładnie dzień przed ta sama filia państwa islamskiego, chorasańska, wysadziła bank w Kandaharze, czyli kolebce talibów. Tam mieszka Mulla Haibatullah, o którym wspominałeś, tak, naczelny emir talibów.
Tak, i nie przypadkiem też nazajutrz po zamachu w Krasnogorsku tenże Haibatullah wystąpił z takim wojowniczym orędziem do Afgańczyków na okoliczność Ramadanu, w którym zapowiedział zaostrzenie przepisów prawa religijnego, szariatu, że kary będą coraz surowsze, no żeby pokazać im, że to talibowie zabiegają, albo inaczej, że starając się radzić tym codziennym problemom afgańskim, a ich jest bez liku, nie zapominają też o tym, jakie państwo mieli stworzyć, że to oni będą budować to państwo Boże na ziemi w Afganistanie. To miało jedno z drugim związek, dlatego że najpierw Afgańczycy dostali sygnał, że państwo islamskie może robić w Afganistanie, co mu się żywnie podoba, a nie tylko w Afganistanie, ale uderzy w Moskwie, a wcześniej uderzało w Iranie. No więc to był ten sygnał i w odpowiedzi Afgańczyków zapewniali talibowie, że nie, że tak naprawdę talibowie to kontrolują, a przecież nigdzie na świecie nie jest tak, żeby można było się całkowicie zabezpieczyć przed złoczyńcami, przed terrorystami, zamachowcami. Ale ten wilajet chorasański spośród wszystkich wilajetów państwa islamskiego na świecie chyba najbardziej patrzy światowo. Nie koncentruje się tylko na tym podwórku afgańskim. Być może dlatego, że zdaje sobie sprawę, że niewiele ma tam do zwojowania. Że jego czas w Afganistanie przyjdzie dopiero wtedy, kiedy upadnie rząd talibów, ale do tego upadku przyczynią się sami talibowie. Bo przecież nie można wykluczyć tego, że w słabnącym państwie afgańskim, nieuznawanym przez cały świat, izolowanym, karanym sankcjami, dojdzie do bratobójczej wojny między rozmaitymi frakcjami talibów. Na przykład, to już też wróżono, już dawno, i wtedy to wszystko się rozpadnie. W tym chaosie wtedy państwo islamskie będzie mogło wkroczyć już zupełnie w innej postaci. Zresztą to było nasze główne zmartwienie, kiedy Amerykanie wyjeżdżali, a wraz z Amerykanami wszystkie armie Zachodu żegnały się z Afganistanem w 2021 roku, nie mogąc, nie chcąc już dalej tam wojny prowadzić i uznając wreszcie, że niczego dobrego tam nie osiągnął. Już wtedy prognozowano, że Afganistan za 5-6 lat znów może stać się takim terytorium państwem upadłym, takimi dzikimi polami, gdzie będą wymykać się banici przeróżni, ścigani listami gończymi i tam właśnie będą się chronić. Więc historia jakby się powtarza, bo to właśnie zdarzyło się w Afganistanie na początku lat 90., kiedy odfajkowany na zwycięskim Zachodzie został zostawiony sam sobie, nie mogąc sobie radzić z samym sobą, doprowadził do tego, że w Afganistanie szarogęsili się wszyscy, którzy mieli ochotę. Tam właśnie powstała i tam przeniosła swoją kwaterę główną Al-Kaida. A dzisiaj powtórka z historii, jeżeli by nastąpiła i Afganistan znów zapadłby się pod swoim własnym ciężarem i przeistoczył w upadłe państwo, to tam właśnie będą się wymykać i już się wymykają emirowie państwa islamskiego, przeganiani z Iraku, przeganiani z Syrii, z całego Bliskiego Wschodu, zamiast wędrować do Afryki, która im się wydaje odległa i nieżyczliwa, wolą wracać pod Hindukusz, gdzie ani nie wyróżniają się tak bardzo, a po drugie, no to są stare ich obozowiska. Tam właśnie to jest matecznik dżihadystów, współczesnych dżihadystów.
No te doliny Hindukuszu są też idealnym schronieniem dla takich wyjętych spod prawa bojowników. Chciałem cię zapytać jeszcze o jedną rzecz, bo prowadzenie takiej działalności to mi się wydaje, nie mam doświadczenia oczywiście w prowadzeniu organizacji terrorystycznej, ale wydaje mi się to jednak skomplikowaną sprawą. Chorasańska firia państwa islamskiego działa dość szeroko. No, żeby wspomnieć tylko takie najbardziej dramatyczne epizody. Sierpień 2021 roku, zamachy na lotnisku w Kabulu, podczas w zasadzie odwrotu Amerykanów i Zachodu z Afganistanu, w których zginęło prawie 200 ludzi. Najnowsza historia. 3 stycznia 2024 roku. Zamach w Kermanie, w Iranie, podczas ceremonii upamiętniającej śmierć komendanta Gwardii Rewolucyjnej irańskiej, generała Sulejmaniego. Dwa ładunki bombowe, 96 ofiar. 28 stycznia atak na kościół w Stambule, potem Moskwa, jeszcze w międzyczasie ten Kandahar, o którym już wspominałem. To jest aktywna organizacja. Kto ją wspiera i finansuje? Skąd jest uzbrojenie? Skąd są pieniądze na tą działalność?
No, broni to dzisiaj w Afganistanie starczyłoby i dla Państwa Islamskiego, i dla talibów, i jeszcze tam dla paru jeszcze innych organizacji zbrojnych, które potrzebowałyby karabinów czy Humvee na wojnę. Został dozbrojony Afganistan na długie, długie lata. Te arsenały zostały rozgrabione, czy wciąż są do rozgrabienia. Pieniądze na świętą wojnę, no, zawsze znajdzie się zamożnych mecenasów, którzy gotowi będą dać te parę groszy na świętą sprawę, albo z przekonania, albo otrzymując propozycje nie do odrzucenia, ale te pieniądze wysupłają. Więcej mecenasów znajdą ci, którzy będą wykazywać się większą aktywnością i bardziej spektakularną aktywnością.
A ci mecenasi to są organizacje takie jak państwa, czy to są raczej prywatni bogaci biznesmeni, oligarchowie, można powiedzieć?
Myślę, że z całą pewnością jednostki, pojedyncze osoby, które od lat wspierają rozmaitego rodzaju ruchy, które w ich przekonaniu są ruchami rewolucyjnymi, ale nie terrorystycznymi, ale często rozróżnić między osobą prywatną a państwową, oficjalną, się po prostu nie da. Tak jak oskarżany był Katar o wspieranie międzynarodowego terroryzmu, tak jak te oskarżenia były pewnie przesadne, tak samo nieporozumieniem byłoby uważanie, że w ogóle nic nie było na rzeczy. Katar zawsze się bronił, że on nie wspiera organizacji terrorystycznych, ale nie odżegnuje się od dobrych relacji, powiedzmy jakiegoś wsparcia z ruchem Bractwa Muzułmańskiego, które cieszy się podobną, może nie życzliwością, ale nie jest tak wrogo traktowane na przykład w Turcji, jak w Arabii Saudyjskiej. Myślę, że to o to głównie, bo jednak o te meczety, imamów, no, to jest imam meczetu, który opowiada się, może nie expressis verbis, po stronie świętej wojny, ale głosi tego rodzaju idee jako jedyne słuszne, no to wierni, którzy do tego akurat meczetu i do tego imama przychodzą się modlić i słuchać jego kazań, to jemu zostawiają datki, jałmużnę, czy też zostawiają pieniądze na wsparcie świętej sprawy. A potem te pieniądze, gdzie wędrują, no to już powinny wiedzieć przynajmniej najlepiej zachodnie służby, które po 11 września już zajęły się dosyć szczegółowo tym transferem pieniężnym. Natomiast z całą pewnością zawsze tych pieniędzy idzie najwięcej dla tych, którzy no, potrafią się z tych pieniędzy rozliczyć.
Mają bogate portfolio.
Mają bogate portfolio. I dzisiaj ze wszystkich filii, ze wszystkich wilajetów państwa islamskiego żaden nie może się tak zasłużyć jak wilajet chorasański. Atakując w Iranie, atakując w Stambule.
Podcast Tygodnika Powszechnego jest także na tygodnikpowszechny.pl, gdzie co tydzień znajdziesz nowe teksty nagradzanych dziennikarek i dziennikarzy. Coś krótszego do porannej kawy, a także coś inspirującego do naładowania baterii. Weź, czytaj i rośnij z nami.
A powiedz mi jeszcze jedno, bo pieniądze to jest jedna sprawa. A skąd się bierze rekruta dzisiaj? Bo mówiłeś o tym, że Afganistan jako takie chylące się trochę i walące się pod własnym ciężarem państwo staje się idealną kryjówką, schronieniem czy obozem i centrum dowodzenia dla takich różnych wyjętych spod prawa ludzi albo ludzi uwiedzionych właśnie tą dżihadystyczną wizją. Skąd oni się dzisiaj biorą? Bo to jest oczywiście tak, mówiliśmy o tym, że większość z dowódców to są właśnie emirowie państwa islamskiego, którzy przeszli albo od talibów, albo z Al-Kaidy. Jest trochę pakistańskich talibów, którzy nie zostali dopuszczeni do odgrywania pierwszoplanowych ról, ale jest tam chyba jeszcze trochę więcej tych powodów do dołączenia i trochę więcej też narodowości. Tu odniosę się do tego, że ludzie aresztowani w Moskwie za ten zamach w Krasnogorsku, w hali koncertowej Krokus, byli obywatelami Tadżykistanu.
Tak, to prawda. Natomiast żołnierzy, czy zamachowców, czyli to mówiąc brutalnie czy brzydko, mięso armatnie, zapewniają sobie emirowie, odwołując się do frustracji, do bardzo złych emocji, jakie rodzą się w ludziach niesprawiedliwie traktowanych. Wilajet Chorasański od początku w Afganistanie spotykał się z kłopotem pozyskiwania zwolenników i rekrutów spośród pasztunów. Pasztunowie to jest połowa ludności Afganistanu, ale wszyscy talibowie to są pasztunowie. I talibowie są reprezentacją polityczną pasztunów, tak przynajmniej się prezentują, i na razie nie zdarzyło się nic, co by tą łączność między talibami a pasztunami zakłóciło. Państwo islamskie, pozostała połowa ludności Afganistanu to są ludy północne, przede wszystkim Tadżycy, Uzbecy, Hazarowie, Turkmeni. Hazarowie to są szyici. W Afganistanie szyitów uważa się za gorszych muzułmanów albo za w ogóle odszczepieńców i raczej się ich zwalcza niż pozyskuje.
Al-Kaida miała bardzo długo taką reputację szyjtożerców.
No jeszcze gorszą mają talibowie i państwo, a zwłaszcza państwo islamskie. Państwo islamskie w Afganistanie głównie podkłada bomby pod szyickie meczety. No więc państwo islamskie stanęło przed dylematem, czy skoro nie mogą pozyskiwać pasztunów albo mają kłopoty z pozyskiwaniem pasztunów jako zwolenników i żołnierzy, no trzeba by się skierować do tych, których traktowano jako naturalnych przeciwników, czyli te ludy północne, bo emirowie państwa islamskiego, tego wilajetu chorasańskiego, to też są pasztunowie. Z tej czy z tamtej strony granicy afgańskiej. Ale właśnie rozpoczęto rok, dwa lata temu taką masową kampanię pozyskiwania zwolenników wśród Tadżyków, Uzbeków, zwłaszcza tych ludów, nie tylko z afgańskiej północy, ale także z Azji Środkowej, bo Uzbecy mieszkają i Tadżycy na południe, od granicznych rzek Pjandżu, Jamudari, ale przede wszystkim na północy. W Uzbekistanie, w Tadżykistanie, w Kotlinie Fergańskiej, dzielonej przez Uzbekistan, Tadżykistan, Kirgizję. Są to regiony ubogie, bardzo ludne, których mieszkańcy masowo, ale masowo na taką skalę, jaką trudno nam sobie wyobrazić, wyjeżdżają za chlebem do Rosji. Połowa budżetu albo 3/4 budżetu w Tadżykistanu, Kirgizji to są pieniądze przesyłane przez tych sezonowych robotników, zatrudnianych bardzo często na najgorszych stanowiskach, najmniej płatnych zajęciach w Rosji.
W Rosji żyje 500 000 etnicznych Tadżyków, tak szacunkowo.
Myślę, że są to bardzo zaniżone dane. Ja się spotkałem...
No to są oficjalne dane. Szacuje się, że może być 3 razy więcej.
No właśnie, ja spotkałem się być może z zawyżonymi danymi, ale wielokrotnie w czasie takich rozmów słyszałem, że połowa dorosłych mężczyzn w Tadżykistanie, w Kotlinie Fergańskiej, tak naprawdę mieszka i pracuje w Rosji, a swoim rodzinom przysyłają tylko pieniądze.
Powiedz mi, czy w takim razie elementem tej kampanii pozyskiwania rekrutów jest właśnie ten atak w Moskwie? No bo Rosja bardzo wykorzystuje tą pozycję. To znaczy, że ci robotnicy sezonowi, wykonujący te najprostsze prace, zatrudniani za grosze, dla Rosjan Tadżyk jest synonimem stróża nocnego, powiedzmy. To się nawet w slangu używa takiego określenia na kogoś, kto wykonuje te takie najprostsze, najbardziej liche prace za najbardziej lichą pensję. A Rosja wykorzystuje to po prostu, bo wiadomo, że z tych pensji jest połowa budżetu Tadżykistanu, więc za każdym razem jak Rosja pogrozi palcem, że zaraz tych robotników sezonowych zacznie wyrzucać i nie pozwalać im na pracę, no to Tadżykistan musi się uginać. Czy w takim razie to jest między innymi powód, dla którego celem ataku staje się Rosja?
No, Rosję na cel ataku wybrało sobie państwo islamskie, a nie tadżyccy robotnicy sezonowi, czy uchowaj Boże władze Tadżykistanu. Rosja zasłużyła się państwu islamskiemu, zasłużyła, mówię w cudzysłowie, ogromnie. Już nie zapomnijmy o inwazji armii sowieckiej na Afganistan w latach 80., ale chociażby ostatnie lata, to w Syrii, gdyby nie Rosjanie, państwo islamskie być może by przegrała, może nie, ale najbardziej do porażki państwa islamskiego i upadku kalifatu w Syrii przyczyniła się interwencja zbrojna Rosji i jej wsparcie dla Iranu, Hezbollahu i armii rządowej syryjskiej. To dzięki temu wsparciu kalifat został rozbity, więc kalifat ma rachunki do wyrównania z Rosją. Jak tylko nadarza się okazja, to te rachunki próbuje spłacać. Myślę, że kalifatowi, czy temu wilajetowi chorasańskiemu, Rosja może się wydawać dzisiaj przeciwnikiem stosunkowo łatwiejszym niż wszyscy pozostali. Rosja jest całkowicie pochłonięta wojną w Ukrainie. Rosyjskie służby specjalne, wywiadowcze zajmują się pewnie wyłącznie Ukrainą. Ten czas i energia, która im zostaje, poświęcana jest na walkę, na inwigilację i wewnętrznej opozycji takich ludzi jak Nawalny, czy te jednostki, które mają na tyle odwagę, żeby występować przeciwko władzom na Kremlu.
Dość powiedzieć, że służby rosyjskie nie potrafiły uniknąć czy przeciwdziałać jakoś skutecznie temu, co się stało 22 marca pod Moskwą, pomimo ostrzeżeń, bo i Amerykanie ostrzegali na początku marca służby rosyjskie o tym, że jest ryzyko takiego ataku terrorystycznego, a 1 kwietnia Reuters opublikował taką informację, że również Iran wysyłał ostrzeżenia na Kreml związane z zagrożeniem terrorystycznym, a i tak służbom rosyjskim nie udało się tej tragedii.
Nieufność Rosjan wobec tego, co mówią im Amerykanie, no, można sobie łatwo wytłumaczyć. Natomiast nie wiemy tak naprawdę, jakie informacje, jakiego rodzaju informacje przekazali im Irańczycy. Te informacje, że zamachowcy z państwa islamskiego planują ataki w Rosji, ponoć pochodziły z przesłuchań zamachowców, czy też współpracowników zamachowców, którzy dokonali ataku na początku stycznia w Kermanie. Że to oni podczas przesłuchania przyznali, że otrzymali zlecenia na ataki w Rosji. Ale na ile były to precyzyjne informacje, nie wiemy. No tak czy siak, ta cała operacja, znaczy no pierwszy raz chyba w dziejach państwa islamskiego zamachowcy nie tylko nie zamierzali dokonywać ataków samobójczych, oni zamierzali przeżyć, bo dostali za ten atak pieniądze, mieli obiecane, a połowę już im zaliczkowo wypłacono, to udało im się po tym zamachu nie tylko przeżyć, ale uciec, bo uciekli prawie 500 kilometrów i dopiero zostali aresztowani. Jeżeli wierzyć oczywiście w te wszystkie informacje i nie poddawać się teoriom spiskowym, które opowiadają i tłumaczą cały świat, oczywiście najłatwiej, niby najzrozumialej. Tak, myślę, że rosyjskie służby zawiodły bardzo. Odpuściły, też uznały sprawę zamachów terrorystycznych i dżihadyzmu na terytorium Rosji za rozwiązaną. Olimpiada w Soczi, którą poprzedziła pacyfikacja Kaukazu, wydawała się, i później rządy Kadyrowa, który też w zamian za wolną rękę zaprowadził tam brutalne porządki, takie więzienne na Kaukazie, no, sprawiło, że na Kremlu uznano, że z tej strony nie muszą obawiać się żadnego zagrożenia. Zlekceważono może tą ekspansję państwa islamskiego z Afganistanu na północ, a jest to, mówiło się o tym podbrzuszu, miękkim podbrzuszu Rosji zawsze, że ta Azja Środkowa może takie stanowić i ona znów może takie właśnie miękkie podbrzusze stanowić, bo spośród robotników sezonowych było najwięcej ochotników, którzy pojechali na wojnę kalifatu na Bliski Wschód. Pojechali na ochotnika, dlatego że już te życie im się wydawało nie do zniesienia, ale także dlatego, że udział w wojnie wiązał się z perspektywą lepszego zarobku niż na budowie gdzieś pod, nie wiem, Ufą, Kaługą czy Petersburgiem. Tam wśród robotników sezonowych państwo islamskie szukało, werbowało ochotników na wojnę. Dzisiaj wśród tych robotników sezonowych ochotników na wojnę w Ukrainie werbuje także rosyjskie wojsko w zamian za udział, za zgodę, za zaciągnięcie się do rosyjskiego wojska, ci imigranci dostają obietnicę rosyjskich paszportów. Dla państwa islamskiego ta armia imigrancka jest... Pamiętamy, jak my na Zachodzie to tak obawialiśmy się, że wśród uchodźców, którzy zmierzali do zachodniej Europy od 2014-2015 roku, będą przedostawać się potencjalni zamachowcy. To była jeszcze ten nasz panika, strach związana z, właśnie z tą serią zamachów dokonywanych przez państwo islamskie. Wśród imigrantów, pracowników, tych imigrantów zarobkowych w Rosji, a jest ich kilka milionów, państwo islamskie może przebierać, poszukując kandydatów na zamachowców i na współpracowników zamachowców. Większość, ogromna większość tych ludzi zna Rosję, mówi po rosyjsku. Łatwiej wtapia się w ten codzienny rosyjski tłum, a mają w sobie pokłady frustracji i takiego przegranego życia, przez co łatwo ich skłonić do tego rodzaju ataku. Może to tylko dziś, że to Tadżycy dzisiaj najliczniej występują jako zamachowcy, bo Tadżycy byli zamachowcami z Kermanu, z Iranu. Tadżyk był zamachowcem w Stambule. Teraz Tadżycy w Krasnogorsku. Słyszę, że aresztowano, że udaremniono próbę kolejnego zamachu terrorystycznego w Kaspijsku, w Dagestanie, a więc na rosyjskim Kaukazie. I tam też wśród tych potencjalnych zamachowców było trzech Tadżyków. Ale Tadżykistan jest najbiedniejszym z krajów Azji Środkowej. I ich sytuacja Tadżyków, myślę, że jest najrozpaczliwsza i zdesperowani, zwłaszcza młodzi mężczyźni, nie widzący perspektyw ani szansy na godne życie, są, no, są znakomitymi kandydatami do tego, żeby ich przerobić albo na żołnierza armii rosyjskiej i posłać na wojnę w Ukrainie, albo żeby wcielili się choćby na chwilę w rolę zamachowca dżihadysty.
O losie emigrantów z Tadżykistanu w Rosji i o tym, dlaczego tak łatwo uwieść ich, czy tak łatwo znaleźć posłuch wśród nich dla radykalnych haseł, nieważne jakich, byle radykalnych, pisze w Tygodniku Powszechnym na naszej stronie Maciej Augustyn. Polecam ten tekst i podlinkuję go też w opisie podcastu. Myślę, że jeszcze więcej szczegółów rozjaśni ten tekst. Natomiast chciałbym na koniec porozmawiać z tobą o konsekwencjach i o następstwach, bo to jest kolejny już zamach. Ani pierwszy, ani nawet najbardziej krwawy zamach dokonany przez tą chorasańską filię państwa islamskiego. Natomiast chyba taki, który wzbudził największą uwagę zachodniego świata, przez to chyba, że wydarzył się w Moskwie. W przeddzień tego zamachu, natomiast po tym, co się stało w Kandaharze, zeznawał przed Kongresem Amerykańskim generał amerykańskiego centralnego dowództwa Michael Kurilla. I on stwierdził, że państwo islamskie jest w stanie zaatakować Stany Zjednoczone w przeciągu pół roku. I że jeśli Zachód i USA mają skutecznie temu przeciwdziałać, to potrzebne są oczywiście dodatkowe środki, dodatkowe działania. Zastanawiam się, czy to, co się stało 21 marca w Kandaharze i 22 marca pod Moskwą, doprowadzi do jakiegoś przetasowania takiego politycznego na Bliskim Wschodzie? Czy to doprowadzi na przykład do zwiększenia amerykańskiego zaangażowania w ten rejon? Bo raczej wykluczam powrót amerykańskich żołnierzy do Afganistanu, ale czy coś tutaj się zmieni? I czy coś też zmieni się w tym, jak świat patrzy na talibów? Bo może się okazać, że to talibowie są i układy z nimi, uznanie na przykład władzy talibów, powrót do handlu z nimi, będzie najskuteczniejszym sposobem, żeby to ich rękami poradzić sobie z państwem islamskim.
No, myślę, że zwiększenie obecności zachodniej na Bliskim Wschodzie nie należy oczekiwać z tymi zamachami w żaden sposób. Natomiast także nie sądzę, żeby Zachód zwiększył swoją obecność, obawiając się działalności państwa islamskiego na Bliskim Wschodzie. Tam akurat ta działalność jest zanikowa. Zachód ma inne powody dobre, żeby Bliskim Wschodem się niepokoić, a głównym powodem niepokoju jest oczywiście sytuacja w strefie Gazy. Natomiast no, nazajutrz po tych zamachach w Krasnogorsku talibowie zaprotestowali przeciwko wtargnięciu amerykańskich samolotów bezzałogowych na niebo przynajmniej 6 afgańskich prowincji i na północnym wschodzie, i na południowym wschodzie, a nawet nad podkabulskim Panjshirem. Talibowie oczywiście protestowali, natomiast jestem więcej niż przekonany, że doskonale wiedzieli o tym, że tam wlecą te samoloty bezzałogowe, amerykańskie, z Pakistanu, do czego Pakistan się nigdy nie przyzna i też będzie protestował, ale i Pakistańczycy, i Afgańczycy, talibowie biją brawo Amerykanom, bo myślę, że to jest jeden ze sposobów walki z państwem islamskim. Te samoloty bezzałogowe będą patrolować afgańskie niebo i będą bombardować wszystko, co im się wyda podejrzane, a nierzadko z ziemi cele będą wskazywać ci sami talibowie, którzy lepiej znają teren niż Amerykanie. Myślę, że ta współpraca między talibami a Amerykanami w walce z tym tak zwanym terroryzmem trwa na pewno od wyjazdu Amerykanów z Afganistanu, czyli od sierpnia 2021 roku, a myślę, że jakieś podwaliny zostały położone już nawet wcześniej, bo od pojawienia się państwa islamskiego w Afganistanie zdarzało się bardzo często, że w tym samym czasie te same oddziały wilajatu chorasańskiego były atakowane na ziemi przez talibów, a z powietrza przez Amerykanów. Tak, z Afganistanem, z talibami świat będzie musiał coś zrobić, dlatego że czy oni się podobają, czy nie, to oni mogą trzymać porządek w Afganistanie, pilnować, żeby w tym Afganistanie nie zalęgły się nowe organizacje typu Al-Kaidy czy Państwo Islamskie. Izolacja.
Innymi słowy, dla Zachodu lepszy jest Afganistan rządzony przez talibów, ale rządzony, a nie Afganistan pogrążony w chaosie.
Myślę, że tak. Znaczy, widać już dziś, za pół roku, za kilka miesięcy będziemy mieli 3 lata rządów talibów, że sankcje i izolacja nie przyniosły żadnych efektów, że talibowie nie stają się łagodniejszą wersją samych siebie z czasów wojny, bo niby dlaczego mają się stać. Nie ma niczego, co byłoby w stanie ich zmienić, więc zamiast izolacji i sankcji raczej perswazja będzie lepszym sposobem współpracy czy układania sobie stosunków. Bo najgorsza rzecz, która mogłaby się wydarzyć w Afganistanie, to żeby poza chorasańskim wilajetem rozkwitła tam i nabrała sił druga wersja Al-Kaidy, a talibowie obrażeni na cały świat bardziej współpracowali z dżihadystami niż z sąsiadami. Ta sąsiedzka sztama nie jest zgodna, bo Zachód współpracując z talibami, bo to nieprawda, że Zachód w ogóle nie współpracuje, no w sprawach bezpieczeństwa współpracuje, ale nie chce pożyczać talibom pieniędzy, nie chce z nimi handlować, nie chce uznawać ich jako prawowitych przywódców Afganistanu, ale Rosjanie przyjęli w Moskwie atasze wojskowego talibów, też nie uznając oczywiście talibów jako prawowitego rządu, ale jednak tu już jest różnica, a Chińczycy przyjęli wprost ambasadora, więc myślę, że takie kraje jak Rosja czy Chiny są bliżej uznania talibów za prawowity rząd niż zrobi to Zachód. Zachód, jeżeli się spóźni, to nie powiem, że przegra, bo znów no właśnie o tej politycznej pragmatyce mówimy, która tak bardzo nie podoba się młodym radykałom. Zachodowi mogą nie podobać się talibowie. To, jak traktują oni kobiety, jak rządzą, ich fanatyzm religijny, ale trudno Zachodowi będzie ignorować realne władze kraju, który może zostać przejęty przez terrorystów, tak jak to się zdarzyło w latach 90., a nikt tak nie poparzył sobie palców na tych zaniedbaniach popełnionych w latach 90. właśnie jak Zachód. Ceną za to był 11 września i późniejsze katastrofalne w skutkach inwazje na Afganistan i na Irak.
I skutkiem tego pośrednio były narodziny państwa islamskiego, jeśli rozwiniemy tę historię jeszcze o parę lat. Państwa islamskiego, które, tak jak już wspominałem, dokonuje coraz mniejszej ilości ataków, w których ginie coraz mniej ludzi. Na przestrzeni lat ta działalność zanika, jakkolwiek dalej zbiera tragiczne żniwo, bo tylko w zeszłym roku na całym świecie prawie 5 tysięcy ludzi zginęło w atakach, pod którymi podpisała się ta czy inna filia państwa islamskiego. I to jest moje ostatnie pytanie, bo poza tymi zamachami, tymi strzałami w Moskwie, tymi bombami, które wybuchają gdzieś w Kabulu, w Kandaharze, w Kermanie, mówi się dużo o zamachach, które były planowane, ale które na przykład zostały udaremnione w Europie czy w Stanach Zjednoczonych. Przywoływałem tutaj amerykańskiego generała, który mówi, że w jego ocenie państwo islamskie jest zdolne w ciągu pół roku zaatakować na terytorium Stanów Zjednoczonych. Mówi się o udaremnionym zamachu na szwedzki parlament, o działaniach też niemieckich służb, które miały udaremnić jakiś zamach. Krótko mówiąc, czy państwo islamskie znowu zacznie na taką skalę jak jeszcze dekadę temu zagrażać Europie?
Wydaje mi się, że Europie nie zagrozi już tak, jak zagroziło te 10 lat temu. Choćby dlatego, że no Europa jest na to lepiej przygotowana. Co nie znaczy, że obawa przed próbami zamachów nie uprzykrzy życia zachodniej Europie. No choćby pamiętajmy o tym, że latem w Paryżu będzie się odbywała letnia olimpiada. Zjadą setki tysięcy, miliony ludzi, cały świat będzie oglądał w telewizji rywalizację. No, wydaje się, że to aż wymarzona okazja dla wszelkiej maści terrorystów, żeby właśnie wtedy i w tym miejscu spróbować zaatakować. Postawi to służby specjalne francuskie w stan nadzwyczajnej gotowości. I tak myślę, że byłyby w tym stanie nadzwyczajnej gotowości, ale przypomnienie państwa islamskiego, że żyje i że wciąż działa, sprawi, że ten stan pogotowia będzie jeszcze wyższy. Myślę, że tak, że służbom te ataki w Krasnogorsku, w Kermanie, w Stambule i gdziekolwiek jeszcze by nastąpiły, a z całą pewnością ten wilajet będzie podejmował czy myślał o kolejnych zamachach, sprawi, że Zachód będzie musiał być czujniejszy. Myślę, że nie zapomniał o tym, co się działo 10 lat temu. Jest na to bardziej, lepiej przygotowany i nie sądzę, żeby akurat na Zachodzie doszło do powtórek tamtych zamachów z Manchesteru, z Paryża, z Brukseli, ale oczywiście wykluczyć ich też nie można.
A co musiałoby się stać, żebyśmy w końcu naprawdę mogli odtrąbić zwycięstwo nad państwem islamskim i tym odłamem dżihadystycznego ruchu? Mówię specjalnie tym odłamem, bo my, mam wrażenie, lubimy wrzucać wszystkie takie radykalne muzułmańskie ruchy do jednego worka. Choćby w tym odcinku pokazaliśmy, ile tam jest odłamów, kłótni i sporów wewnętrznych i nie można tego traktować jako jeden monolit. Absolutnie. Natomiast co Zachód musiałby zrobić, czy społeczność międzynarodowa, czy talibowie, żeby naprawdę to państwo islamskie pokonać, co już raz sobie odtrąbiliśmy w 2019 roku?
Zachód, żeby zlikwidować groźbę państwa islamskiego, mógłby zrobić tylko jedno, zniknąć. Jakby nie było Zachodu, to nie byłby atakowany przez państwo islamskie. No jest to niemożliwe. Terroryzm, fanatyzm, dżihadyzm, wszystkie skrajności przypominają mi troszkę wyścig zbrojeń. Jeżeli ktoś wymyślił szybkostrzelny karabin, no to już nie wróci do czasów, kiedy będzie się posługiwał karabinem mniej szybkostrzelnym. Jeżeli ktoś wymyśli jakiś ładunek, który rozwali budynek mieszkalny od jednego strzału, to oczywiście on już wejdzie na stałe wyposażenie wszystkich armii świata, które będzie na to stać. Zamachy samobójcze no, są tego rodzaju wynalazkiem. Kiedy zaczynałem karierę dziennikarską w latach 80., one należały do wyjątków. Terroryzm, po który sięgali Palestyńczycy w latach 70., polegał na porywaniu ludzi, samolotów, wysadzaniu bomb, ale żadnemu z zamachowców nie przychodziło do głowy, żeby samemu w tym zamachu też zginąć za najświętszą sprawę. Tygrysy tamilskie, jako pierwsze zaczęły stosować na taką masową skalę w latach 80. zamachowców, samobójców, ale dopiero twórczy wkład Al-Kaidy, a zwłaszcza Państwa Islamskiego, sprawił, że dziś jest to oręż stosowany na skalę masową. Nigdy nie zniknie groźba religijnego fanatyzmu, bo on zawsze gdzieś tam funkcjonował. Konfliktów między fanatykami i niefanatykami też no, raczej nie należałoby oczekiwać. Można się jedynie zabezpieczać przed tego rodzaju skrajnymi aktami i starać się, żeby właśnie ten fanatyzm zajmował możliwie najwęższe marginesy po obydwu stronach przestrzeni politycznej, a jak najwięcej przestrzeni było przestrzenią do dialogu, do rozmowy, do debaty, dbować, żeby zrozumieć. Chociaż dzisiaj, kiedy w tej dobie rozkwitu swobody przepływu informacji, zatracamy zdolność czytania, słuchania ze zrozumieniem, mówienia ze zrozumieniem, no to apel o debatę, o dialog wydaje się no też takim głosem wołającego na pustyni, więc może po prostu jest to niemożliwe, nic z tych rzeczy jest niemożliwe.
No, faktycznie bardzo szlachetnie to zabrzmiało, co powiedziałeś, ale chyba...
Bardzo optymistyczny głos.
Tak, ale być może małe zastosowanie praktyczne w dzisiejszym świecie. No cóż, recept nie mamy, ale będziemy śledzić wydarzenia w tych stronach świata, w których działa państwo islamskie i w tych, w których jeszcze albo nigdy go nie będzie. Natomiast my tam będziemy się wybierać i będziemy was tam zabierać w kolejnych odcinkach podcastu. A w tym odcinku Jagielski Story to już wszystko. Dzięki za wysłuchanie, dzięki za to, że jesteście z nami. Poza podcastem oczywiście zapraszamy na tygodnikpowszechny.pl i do wydania papierowego tygodnika, gdzie znajdziecie fantastyczne treści z całego świata, dobre dziennikarstwo i o Polsce, i o zagranicy. A my się już żegnamy. Przy mikrofonach Krzysztof Story
i Wojciech Jajelski.
Do usłyszenia za 2 tygodnie.
Dziękujemy za wysłuchanie podcastu powszechnego. Teraz zapraszamy na www.tygodnikpowszechny.pl, gdzie znajdziesz więcej materiałów pisma niezależnego dzięki swoim czytelniczkom i czytelnikom. Weź, czytaj i rośnij z nami. Powszechnego. Weź, słuchaj.